Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Lolek i Kawunia, kolejny odcinek, kolejne dyskusje na temat League of Legends. Trochę mamy pauzy, jeżeli chodzi o te europejskie rozgrywki, ale w Ultralidze dzieje się zdecydowanie dużo. Okienko transferowe, o tym też na pewno będziemy rozmawiać. Ja przypominam oczywiście o grupie facebookowej Lolek i Kawunia. Bądźcie aktywni na Twitterze, a dla tych, którzy wolą nas posłuchać, pamiętajcie, że jesteśmy również na Spotify. Znani, lubiani eksperci. Michał Wachir-Kudliński. Dzień dobry.
Może nieznany, ani lubiany, ani właśnie ekspert,
też,
ale
też Awahir jest.
Ale Tomek, to sobie chyba powiesz, że znany i lubiany, czy nie? Czy ta skromność wrodzona?
Lubiany? Oj, tutaj musiał się mocno zastanowić. Znany. Czasem.
Okej. Okay. No i mamy dzisiaj gościa specjalnego. Wiele osób, mam wrażenie, czekało tutaj na kogoś z Aves i to jest, mam wrażenie, że no ten zawodnik, którego ja najbardziej chciałem prywatnie. Mateusz, trenie Zabielski, witam cię bardzo serdecznie.
Dzięki.
No i właśnie, na pewno rekord został pokonany, ten niechlubny rekord, ale mam wrażenie, że to też ta bariera mentalna w końcu została przełamana.
No, to na pewno. Było ciężko na początku, jakby gdy startowaliśmy z Aves, to na pewno nie myślałem, że znowu będzie ten lose streak, więc trochę było ciężko zaakceptować to, że znowu to się powtarza, tak. Ale nie było jakiegoś mega mental booma. Mhm. Także mega się cieszę, że teraz 2-0 weszło i...
Zawsze mogło być gorzej. Spójrz na Shanghai Dragons z Overwatch League, którzy zrobili 0,46, jeżeli dobrze pamiętam.
Ale nawet oni zaczęli wygrywać.
Tak.
Overwatch League to dobry temat, 0,46? Aby go przeciąć materiałem Aves, także spójrzmy, co zawodnicy mieli do powiedzenia.
To tylko natręcające się komary, które przepędzone zostają. Indicative 0-1. Ale pamiętajmy, długa droga jeszcze przed tym świeżym składem.
Nie spodziewają się, to jest tak niesamowicie inteligentne ze strony Indicative. Zagrany Gordon Edge, znaczy po prostu odpalony, jeżeli chodzi o Davidsonka. Hossi ma punkt zdrowia. Zagrany jednak Zonia, Varian od boku i Fontaine będzie chciał wyeliminować jednego z zawodników. Czy może to odwrócić jak Aktina Pact ze spuszczoną bazą? Deca Gordon Edge ma punkt zdrowia, zawodnicy Indicative, oni się odpalają. Aktina Pact przez całą grę farmili. Davidsonek chciał być bohaterem i to będzie koniec dla Aktina Pact.
No i teraz wieże Nexusowe, będzie próba obrony ze strony Indicative, ale chyba jednak na wyrost. Tre nie zadaje obrażenia, nie upadnie tutaj Bedwarf, w międzyczasie upada jednak Decak, no i do tego także zagrywany
Truszą
ten baraż.
Truszą baraż kończy, wykańczy Treniego i proszę bardzo, moi drodzy, eSports Academy, pierwsze zwycięstwo na ich konto.
I to jest koniec, nie ma już nic dla Ipona oraz Super Aza, oni muszą się obejść smakiem wygranej w Ultralidze, bo Indicative z wynikiem 0-8 przegrywa kolejne starcie.
Ale to nie ma znaczenia, Devil's One z Elderem pójdzie po zwycięstwo i to nie będzie 2-9 dla Indicative. 1-10, szanse na playoffy w tej chwili matematycznie chyba została już wykluczona, jeżeli dobrze pamiętam.
Mój debiutancki sezon był dość słaby. Zrobiłem rekord, chyba jakiejś Ultraligi pewnie, 0-8. Nie wiem, czy ktoś miał tak dobry wynik wcześniej. 8 przegranych pod rząd, więc no nie należał do najlepszych. Wydaje mi się, że dużo z niego wyniosłem.
Poprzedni sezon wydaje mi się, że był na tyle dobry, tak jak zakładałem, że naszym właśnie celem było utrzymanie się w Ultralidze, ewentualnie playoffy, zabrakło nam jednej mapy. I no cóż, no, idzie się dalej, tak? W tym sezonie mam nadzieję, że pokażemy więcej.
Oczywiście zakończyliśmy, nie pamiętam, chyba na 5. miejscu, ale myślę, że nie byłem tą właśnie osobą, która przez którą jakby skończyliśmy na 5., a nie na 1. Więc nie wiem, myślę, że byłem dosyć stabilny. Ta łatka coin flipu powinna być odczepiona, już mi się wydaje.
To jestem Konrad, Gierka, Górniak. Niektórzy na mnie mówią Greku, bo wygodniej im tak. Gram rolę wsparcia w drużynie Aves. Grając na polskiej scenie zawsze trafiałem do niszowych teamków, jakby nikt jakby mnie nie polecał do wyższych, nie miałem jakby dobrego startu, zawsze zaczynałem od sklejek. Jeżeli chodzi o plany na ten sezon, to na pewno dostanie się do playoffów. Będzie ciężko, ale myślę, że dam radę.
To już nie jest tak jak kiedyś, że bardzo mocno liga opierała się na jednej osobie, ewentualnie właśnie mid-carry czy coś takiego. Teraz już naprawdę jest to gra w 100%, a nawet i więcej drużynowa.
Możemy być świadkami zakończenia gry przed rekordem, bo jeszcze brakuje ponad minuty. A i chyba jednak nie chcą mieć przy swoich imionach właśnie tego rekordu w naszych książkach Guinnessa, jeżeli o to chodzi. Aves, oni będą się bronić, mają trzech zawodników, do czaru i poczaka ponad 20, więc to jest bardzo trudne i ten podwójny Elder, oj wzmocnieni, oj przyspieszeni, Blue po prostu stankuje, popatrz, Lamba i bije te wieże bez żadnego problemu. Dlaczego on nie tankuje, ale ta tarcza jest zbyt wielka, koniec serii, także na konto Snowera i Kubyt oraz Treni, oni nie mają wiele do powiedzenia w tym momencie. Aves upada po niezwykle długiej batalii.
Co mógłbym poprawić z poprzedniego sezonu, wyciągnąć wnioski, na pewno spędzać czas produktywnie, bo wydaje mi się, że byliśmy drużyną, która najwięcej grała skill roomów, najwięcej trenowała w Indictive, a byliśmy najgorszą drużyną, więc będę się przykładał do tego, żeby jednak ten trening coś znaczył, a nie po prostu był odbębniony. Czego oczekuję od siebie w tym sezonie Ultraligi, to na pewno pierwszy win, ale to takie dość małe oczekiwania, więc teraz w nowej drużynie postaram się zmienić.
Nie tylko jedno zwycięstwo, ale już dwa. No i warto zapytać o zawodnika, który dołożył dużą cegiełkę do tego, czyli Bucu. Wcześniej Dawid Sonek, teraz on. Diametralnie inne podejście do gry. Jak byś porównał tych dwóch zawodników?
No, Bucu a Dawid to są dwa różni gracze, dwie różne osoby. Bucu na pewno jak przyszedł, to komunikacja się mega zmieniła. Na dobre, na lepsze oczywiście. Dawid miał problem z komunikacją, więc to na pewno na plus.
Polszak chyba sobie przypomniał stare, dobre lata.
Grając. I to też miał, no, to miał na pewno duży wpływ pod tym względem, że miał już doświadczenie z Bolszakiem Bucu, wiedział jak z nim grać, wiedział jakby, no znają swoje limity, tak? Więc wygodnie się od razu poczuł też w drużynie. Poza tym tam zna się z resztą graczy, więc było to takie dobry transition.
Jak dużo czasu mieliście, żeby w ogóle przetrenować wariant drużyny z Bucu? Jak dużo wcześniej wiedzieliśmy?
Skrimowaliśmy, ale to nie było dużo treningów. To był taki... Bo jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, czy będzie ta zmiana tak naprawdę, czy nie. Czy będziemy dalej grać z Malzacharem na midzie, czy to będzie właśnie Bucu. Więc jak tylko się dowiedzieliśmy, było potwierdzone wszystko, że Bucu wjeżdża, no to udało mu się, może nam się zagrać z dwa bloki screamów i to tyle tak naprawdę, więc wyszło
nie za dużo.
Zaskakująco dobrze, jak na taki krótki okres.
Ale jest
czasu.
Chyba teraz ten tak zwany tydzień miodowy, bo czuć, że tutaj wszyscy się cieszą.
Wedzi chyba zawsze mówił dwutydzień.
To nie? Co, jeszcze jeden tydzień?
No więc właśnie chciałem zapytać.
No jest coś takiego chyba.
Bo teraz macie spotkanie na Wisłę Płock, ale macie też spotkanie na Rogue. To pierwsze wydaje mi się, że będzie kluczowe w perspektywie waszego starcia w playoffach, czy też dostaniecie się, czy też nie. No ale później Rogue, też chyba jakiś apetyt, żeby znowu pograć dobrze przeciwko duetowi Hikiu, Raxo.
No to prawda, na pewno punkt na Wisłę jest mega ważny. Tak. I tak jak wspomnieliście, ten honeymoon Wisła będzie teraz też zmieniać zawodników, więc coś tam się pozmienia na pewno w ich rozgrywce. Gdybyśmy grali na tą poprzednią Wisłę, to wydaje mi się, że to można byłoby powiedzieć, że to byłoby łatwa była jedynka, ale teraz trzeba się na pewno jakoś przygotować i będzie git. Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie git. A jeśli chodzi o Rogue, no to będzie...
Wyzwanie.
Wyzwanie po ostatniej grze. Fajne szoty na Twitterze widziałem z Wladimirem one-shotującym mnie. Także dużo fajnie się to oglądało. No na pewno nie chcę czegoś takiego znowu oglądać, więc... No i ten Hikiu Raxo, no, będzie ciekawy botlane, to na pewno.
A jak twoje takie pierwsze zderzenie z Hikiu? Bo jednak my pamiętam, rozmawialiśmy, to jest prawdopodobnie najlepszy gracz w lidze. Teraz z pewnością bardziej będzie to Selfie, ale mimo wszystko stawialiśmy go dość wysoko. Jak tutaj byś go porównał do innych zawodników z Dolnej Alei?
Szczerze nie odczułem jakiejś takiej mega presji od Hikiu. Najbardziej obawiałem się chyba duetu IHG, na który na szczęście mi nie dało być grane, bo wjechał Yasuo na bota, także...
Tak się wygrywa na IHG.
To mnie ucieszyło wtedy, że bo wiem, że Delort z Pukim razem z Rybsonem tam lubią wokół bota się kręcić często. W sensie Rybson się kręci często wokół bota, więc tego się obawiałem, ale akurat tego minąłem. Jeśli właśnie Hikiu... Nie wiem, no na pewno jest świetnym graczem, co nie? Ale to nie jest taka osoba, której najbardziej się obawiałem wchodząc do Ultraligi, więc...
Dobra, to ja teraz zapytam ekspertów. Panowie, kogo nie widzicie w playoffach? Bo mam kontynuację, gdzie tam odbiję piłeczkę do Treniego, ale zacznijmy już te dywagacje. Kogo zabraknie?
To zróbmy taką wstępną może listę od 1 do 6, bo tak jest chyba najłatwiej.
Znaczy, zacznijmy od tego, że zaraz mamy okno transferowe i zmienione składy, więc na jakiej podstawie to oceniamy?
Czy to chyba jest trochę takie na zasadzie tego, co widzieliśmy do tej pory? Pokroju wróżenie z fusów?
No tak, bo trochę te... Po pierwsze, dotyczą tych zespołów, okienko transferowe dotyczy z tej dolnej części, ale też mam wrażenie, że mogą diametralnie zmienić jakby charakter zespołów.
No, naturalnie tak się dzieje często. Zwłaszcza tu najlepszy przykład mamy siedzący obok, bo skoro jedna zmiana jest w stanie sprawić, że drużyna nagle robi 2-0 i wygląda całkiem spójnie, to potencjalne zmiany, które mogą się wydarzyć, również mogą zupełnie odmienić charakter innych drużyn, więc chyba musimy na podstawie tego, co mieliśmy do tej pory, na podstawie tych 3-4 tygodni po prostu dokonać oceny.
Trudno tak naprawdę, ponieważ trzeci tydzień bardzo namieszał. Dwa pierwsze tygodnie miały stałe trendy, a trzeci jest zupełnie inny. Mieliśmy bardzo niemiłą opinię na temat Piratów, potem 2-0 tydzień, zmieniają styl, kompozycje, które wydraftują, od razu poprawiony wynik, a zmiana zawodnika, zmiana komunikacji, 2-0 tydzień. Pride, które nam imponowało, tutaj nam zabrakło.
No, ale cały czas w sumie, tak z tygodnia na tydzień cały czas zostawiają nas z takim słodko-gorzkim posmakiem.
I myślę, że jest to rzecz, która po prostu nie jest odpowiedzialna po trzecim tygodniu taki wyrok wydawać, bo no Wisła Płock jest jedyną tą drużyną, która mamy takiej. Okay, wszystko jest wariowane w tym momencie w lidze, ale przynajmniej wiemy, że Wisła Płock nie wygra.
Mamy dwa konstansy, tak? Mamy Wisłę Płock i Rogue Sports Club, gdzie Rogue po prostu wszystko wygrywa, a Wisła niekoniecznie.
Czy to jest ten pewny konstans z drugiej strony?
Przyszłościowo?
Rogue Sports Club.
Powiedziałbym, że nie, niekoniecznie. Znaczy inaczej, na chwilę obecną Rogue wydaje się być faworytem ligi dla mnie i to oczywistym, ale A, spotkanie na Devil's One, B, no też patrzę na to, że wydaje mi się, że nadal ten styl, którym oni grają, zostawia ten margines, że mogą upaść raz czy dwa. Tylko też patrzę na to w taki sposób, że co z tego, jeżeli nawet przegrają parę meczów w fazie regularnej? To w sumie nic nie zmienia de facto, bo liczą się i tak playoffy.
Ale wiecie, mieliśmy tą dyskusję, że zmieniliśmy strasznie postrzeganie na temat Devil's One względem tego, że wpuścili Akademię w poprzednim tygodniu, ale też ze względu na to, że przegrali z Pact i... Teraz odbijam piłeczkę do ciebie, trenie. Co w związku z tym ty uważasz? Kto jest faworytem w tym konkretnym spotkaniu? Czy dalej to będą dla ciebie Devilsi, czy jednak to będzie Rogue?
Szczerze to nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to będzie mimo wyniku Devil's One w tabeli, jak i teraz jakby wiadomo, że tam wszedł młodzi weszli, trochę namieszali im, ale wydaje mi się, że to może być wyrównany mecz. I może z lekką taką przewagą dla Rogue tak naprawdę.
Okej, okay. A wy podtrzymujecie tutaj, zresztą ty Tomek mówiłeś, ale Wahir, ty jeszcze nie miałeś okazji, bo pamiętam, że trochę broniłeś tutaj jednak Diabłów w tym całym pojedynku.
I prawdopodobnie, jeszcze nie jestem pewien, bo jeszcze nad tym nie zastanawiałem się, ale chyba jednak postawię na Diabłów mimo wszystko. Też jestem bardzo ciekawy, co dodatkowy tydzień treningów im dał. Ja dużo winię na ich porażkę na Pact, też słabą grę Devil's One. To nie, oprócz tego, że Pact ma formę i nie możemy w żaden sposób tego im odejmować, też dostrzegłem słabość Devil's One. To czy byli w stanie to...
Trzeba to zrobić, bo to był...
uregulować. Może inaczej. Devil's One, które pokazało się podczas zwłaszcza końcówki na Darzyna i podczas ESL Mistrzostw Polski, pokonuje Rogue. Czy otrzymamy to Devil's One, to jest czysta spekulacja. Więc ja nie z reguły wiem. Przy predykcjach stawiam pik. I wydaje mi się, że pick Devil's One jest nieco wyżej.
Tylko jaki mamy pick Rogue tak naprawdę? Ja myślę, że nie uświadczyliśmy jeszcze potencjalnie picku Rogue. To jest mój problem.
Sprawdzamy pick Selfiego na pewno.
To jest prawda. Ta najważniejsza rzecz w tym lata.
Znaczy biorę maksymalne to, co mi pokazali. Nie zakładam, okej, może dołożą jeszcze do tego, mimo że często to jest prawda, bo jest nic mówić, ale Rogue z tygodnia na tydzień jest coraz lepsze.
I też patrzę na to, de facto zagrali 6 oficjalnych meczy. 6. To jest nic. I kurczę, no czy możemy powiedzieć, że to, co zobaczyliśmy do tej pory, to już na pewno jest 100%? No nie. Wydaje mi się, że po prostu nie możemy tego powiedzieć. Nie możemy też zakładać, że będą lepsi, ale też nie możemy założyć, że to jest już koniec. I to jest ten problem, że tak naprawdę, no na chwilę obecną, jasne, Rogue pokazuje się dużo, dużo lepiej, ale wiemy, że Diablo mogą być też znacznie lepsze niż to, co nam pokazali. No ale tu znowu wchodzi ta kwestia, że Rogue także może zrobić progres.
Ja mam super konkluzję, bo mam wrażenie, że o tym głośno teraz nie mówiliśmy, żebyśmy nie przespali. To będzie naprawdę dobry poziom League of Legends.
Na pewno.
I o ile przy okazji poprzedniej Akademii głosiliśmy to wszemi wobec, bo strasznie byliśmy zajarani, to tutaj też tego nie prześpimy faktu, bo to może być dobre europejskie League of Legends w tej jednej pojedynce. I mam wrażenie, że nieważne kto wygra, nie możemy powiedzieć tak, dobra, ta druga drużyna jest skreślona.
To prawda.
Myślę, że Best of Five będzie też bardzo weryfikować.
Oczywiście. Tak, tak.
Tylko to jest fajniejsze, myśląc nawet daleko do Best of Five, że okej, kiedy było sezon pierwszy, to zastanawialiśmy się, po jednych trzech, IHG, Devil's One, Rogue Esports Academy, a mnie interesują Best of Five pomiędzy Aves, a Wisłą Płock, a Pride, między Pakt.
Wisłą Płock.
Na razie mam trzeci tydzień, wszystko jest możliwe, jesteśmy
po okienku. Nie, to na pewno odważne.
W każdym razie ja nie mogę doczekać się formatu właśnie też Best of Five. Będą też weryfikowały fundamenty drużyn, bo cały czas będę przywoływał. Pride miało fantastyczną fazę zasadniczą, pokonali Luminar, jeśli się nie mylę, dwukrotnie. Przychodzimy do Best of Five 0-3 i nawet nie było blisko, więc format tego, że gramy tu w studiu, format grania Best of Five naprawdę będzie mierzył te drużyny i zupełnie inaczej będziemy wszystko przewidywać.
Tak, tak, to na pewno. I też zawsze Best of Five będzie weryfikować tych, którzy mają pewne fundamenty, pewne podstawy mają najmniej opanowane. I to jest najważniejsze, że też te obawy, które mieliśmy względem Pact, właśnie mogą się spełnić na przykład w Best of Five. Te obawy, które mieliśmy wobec innych drużyn, mogą się nie spełnić i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie na pewno ten potężny wyznacznik.
To ja mam na pewno pytanie, które podsumuje nam trochę segment ultraligowy do ciebie, trenie. Jakie dwie drużyny, niech będą dwie, wyróżniłbyś jako twoich potencjalnych przeciwników w drodze o playoffy? Co będzie kluczowym zestawieniem dla twojej drużyny?
No normalnie bym powiedział, że Pact. Tylko, że Pact wyleciał do przodu. I mają mega formę, tak jak wcześniej wspominaliście, więc aktualnie na pewno Piraci. Wydaje mi się, że z Piratami trzeba będzie powalczyć. Szczególnie, że pierwsza nasza gra na nich była mega close.
Traumatyczna wręcz bym powiedział.
Tak, prawie tam rekord jakiś najdłuższej gry. No fajna gra była. I kto jeszcze? Wydaje mi się, że... No ciekaw jestem tak naprawdę Wisły teraz, czy się odbije. Może...
A co z Pride?
Bo to tak właśnie Pride... Naturalnie
Pride naturalnie właśnie gdzieś tam...
Ale to jest ten problem, mam wrażenie, że... No tak, Wisła zmiany, Aves tydzień 2-0, ale z całym szacunkiem to też nie... Jeszcze jedna jaskółka albo dwie jaskółki w tym wypadku wiosny nie czynią. Pact, który ma w teorii dobrą formę, ale wszyscy chyba odrobinę... Spodziewamy się tego, że w pewnym momencie musi ten samolot się rozbić. Bez nawiązań do katastrofy awionetki tutaj było. No i jako czwarte biorę Pride, które też w kratkę. I tak naprawdę mam wrażenie, że różnica między tymi czterema teamami aż taka duża nie jest, jak może się wydawać i jak to wygląda w tabeli, bo Actina Pact jest w tym momencie druga, a Wisła
właśnie,
ostatnia.
Zgadzam się właśnie.
W ogóle różnica między większością drużyn nie jest aż taka duża.
Muszę wam przerwać, bo nadlatuje. Drużyna tygodnia, także przedstawmy nasze wybory na ten tydzień, bo na pewno wszyscy na to czekali i historycznie w tym sezonie po raz pierwszy w drużynie tygodnia nasz gość specjalny, co niezmiernie cieszy. Od Górnej Alei Melonik po raz drugi. Ten gość jest naprawdę niezły, ale uwaga, uwaga, prosto z TSM, a w tym momencie w Pirate Sports Wysek Elit w dżungli. No i Selfie, ten gość jest po prostu nie do zatrzymania.
Mam wrażenie, że będziemy go widywać często w tych piątkach tygodnia.
No i Tomek gdzieś tam mnie, wiesz, się szturchał, mówi, ten kotek jest fajny, ten kotek jest niezły. No i Blue 45 z dwoma występami pojawił się na supporcie.
Czy możemy zatrzymać się, że w świecie, w którym mamy Illuminar Gaming, Devil's One, Rogue Esports Club,
mamy jednego
w którym mieliśmy Wisłę Postow 4, mamy piątkę złożoną z Aves, Pirate Sports, i Actin Pact, i to nie jest trolling, i to nie jest... Czasami wrzucaliśmy eSports Academy, też nie udajmując nic chłopakom, ale na tej zasadzie powalczyli, że mieli 8 porażek rzędu, ale w tej 9 porażce naprawdę stawiali opór. Ogierhack znajdował te rzeczy, na Rogue toczyli batalii i wrzucaliśmy, okej, okay, to jedno zwycięstwo. Tutaj naprawdę chłopaki pokazali League of Legends na bardzo wysokim poziomie, z treningiem włącznie, nie ukrywając.
Nie ma się do czego przyczepić, tak naprawdę. I to jest super. Ja się mega cieszę, bo było dużo głosów przed rozpoczęciem Ultraligi. Okej, Ultraliga w tym sezonie, poziom będzie niski, będą nudy. I przychodzimy tak naprawdę, no z małą wiedzą, tak? Znamy tylko składy. Pierwszy tydzień, gdzie gra Pirate Sports przeciwko Aves sprawiła, że zacząłem kwestionować pewne wartości, które wyznaję w życiu, ale drugi tydzień, trzeci tydzień i jest naprawdę świetnie. Pakt nas zaskakuje pozytywnie. Pride nas zaskoczyło kompletnie tym składem.
Pakt to było mega zaskoczenie.
I też wy...
Sama pierwsza gra tylko, tak? To było...
I
wiesz,
jedna zmiana i super. Tak, ta liga naprawdę stała się super ciekawa z perspektywy zarówno formy drużyn w niej grających, ale też potencjału zawodników, na których spoglądam.
Przede wszystkim te drużyny mają styl. Swój styl, na który trzeba będzie się nauczyć grać, który może zaskakiwać przez dłuższy czas. Później zakładam, że te lepsze drużyny się nauczą, że tego nie robimy, tak nie gramy, ale wracając do konkluzji, podoba mi się to, że każda z tych drużyn wypracowała sobie coś, co ich charakteryzuje i mam wrażenie, że też tej nutki agresji brakowało w Aves, którą dołożył zdecydowanie Bucu.
I dlatego też chciałem ciebie spytać, Treni, a jesteś od niedawna competitive ogólnie i doświadczenie solo queue, a potem na profeska, to jest zupełnie co innego. Jak ty postrzegasz siebie jako AD Carry? W ogóle kategoryzujesz się, czy jak odczułeś się na linii, jak odczułeś się jako zawodnik w drużynie? Jakim zawodnikiem jesteś, jakim marksmanem jesteś dla drużyny w twojej opinii?
Wolę się nie kategoryzować aktualnie. Jakby nie mam do tego żadnego takiego fundamentu, wydaje mi się, po tym lustriku całym ciężko było mi gdzieś się w ogóle, może no, typowy bottom jakiś, top 8 ADC, ale statystycznie mimo pierwszego sezonu nawiązując, to statystycznie tam nie odbiegałem jakoś mega od innych strzelców, tylko że to się...
Wchodzę ci w słowo, ja pamiętam, że miałeś najwyższy ze w całej ligi damage procentowy w swojej drużynie, no, ogólnie w drużynach, bo twoja właśnie, drużyna mniej że... robiła obrażeń, to ty musiałeś nadrabiać te zaległości.
Ale DPM też nadrabiał, w sensie chodzi o to, że procentowe obrażenia były wysokie naturalnie, bo drużyna nic nie robiła, ale też DPM sam w sobie nie był
tak,
aż taki...
Tak, tylko że to się nie przekładało na wyniki, więc końców to mimo wszystko nie miało sensu, więc...
Okej, to może inaczej. Co jest twoją zaletą? Co myślisz, że
typem strzelca?
Wychodzi ci naprawdę nieźle competitive jako trenie?
Wydaje mi się, że szybko podejmuję decyzje, jeśli chodzi tam o jakieś shot calling, czy komunikacja w ogóle na linii, to na pewno. Wydaje mi się, że mechanicznie też nie odbiegam od lepszych strzelców, więc na pewno te dwie rzeczy.
To co wyczułeś, że jest twoją słabością? Takie jak zacząłeś grać, rozumiesz, okej, to trzeba popracować.
Słabością na pewno śledzenie puffingu dżunglerów. Na pewno mamy z tym jakiś problem, że często jakby, no jak to tak to nazwę, że lubię sobie polatać pod wieżą, czy i się trochę zapomnę. Aktualnie w Ultralidze tego chyba aż tak nie było widać, bo jakby pracuję nad tym. I to wydaje mi się, że to jest takie główne. Może też te CS per minute w tym sezonie, aczkolwiek tak jak mówiłem, względem ostatniego sezonu, gdzie wypadłem jakoś tam całkiem dobrze statystycznie, to nie przekładało się na wyniki, więc wchodząc w ten sezon, jakby chciałem tak po prostu nie zwracać na statystyki i po prostu grać, żeby wygrać.
To bym polecał.
Ja uważam, że ta wada, którą wymieniłeś, tak naprawdę można ją przekuć w zaletę, bo lepiej jest trochę stemperować zawodnika, niż wymagać większej aktywności od kogoś, kto zawsze
był. Jackilow nie potrafi nadal zrozumieć, gdzie jest przeciwny leśnik, a jest mistrzem świata, więc...
Dobrze. LPL, nie LCK, doceniam.
To jest całkiem ciekawe i myślę, że z tą myślą przejdziemy na króciutką przerwę, a po niej wrócimy, także zachęcam was do tweetowania. W tym odcinku wzięliśmy dużo pytań z grupy Lolek i Kawunia, ale też wciśniemy kilka od was, które zrzucacie na bieżąco, także wracamy już za chwilkę. program Lolek i Kawunia, Daniel, Ryan Pastusiak. Dalej jesteśmy z wami w studiu Trenie, The Fake One oraz Awahir. I teraz porozmawiamy sobie o transferach, bo dostałem zezwolenie, to słynne zezwolenie, aby totalnie ściągnąć kurtynę, ale pogadajmy najpierw o tych transferach, o których już wszyscy wiemy, czyli Piraci. Na pierwszy rzut niech będą oni. Niku wchodzi za Snowera na środkową aleję i prawdziwy Napoleon w końcu na polu bitwy. Jak wy oceniacie tę zmianę?
Znaczy, przede wszystkim, i spojrzę tutaj kompleksowo, nie widzę sytuacji, w której wychodzi to źle. I widzę dużo rzeczy, które mogą wyjść dobrze. Przede wszystkim jest to zawodnik, który się już dogadywał chociażby z Wyskiem i tak dalej. Mogą stworzyć jakąś strukturę shotcallingu tych dwóch zawodników i tak mechanicznie Niku potrafił być czasami obłędny.
Tak, on zawsze był dobry.
Pamiętam, jak wszedł do pompy, jak patrzę, czy ten koleś jest po prostu najlepszą Zoe, bo wtedy Zoe akurat świeżo wychodziła do competitive.
On szybko podłapywał czempionek.
Tak, Zoe, czy teraz spamuje ADTF-em na mida, tak. Więc też
jego Ryze też był świetny.
Tak, jego Ryze, jego Viktor był obłędny. Tak, czasami zastanawiam się, tak, on gra i takie, czy on jest najlepszym danym czempionem. I poza tym, no nie powiecie, że trochę medialnie do Piratów podpasuje. Chodzi o to, że załóżmy, że robią 0-8, wyśmieją to, to nie będzie jak 0-2, chyba nie 0-3 w pakt Niku, tylko wyśmieją to, będzie zabawnie, Niku pasuje, medialnie wszystko podłapują i też Piraci na pewno myślą o tym tworzeniu profilu. Sebastian jest rozpoznawalną osobą. Dobry ruch ze strony organizacji. Jak to wyjdzie sportowo, też wydaje mi się, że im plus.
Zanim dojdziecie do głosu, to jeszcze uzupełnię. Odpływa z tego statku freskowy, odpływa również Snower, ale dopływa Żargiven, słynny zawodnik z Dolnej Alei. Tutaj oczywiście w ramach żartu, to jest ten zastępca, który w razie...
Żartu. Jesteś zdziwić, jak na żarówę ci przyjdzie zagrać w trenie.
Z Snowerem to też jest tak, że on zostaje w organizacji, będzie streamował pod Maderą, tak? I szuka sobie nowego domu, więc tutaj również zachęcamy wszystkich, jeżeli budujecie skład na przyszłe kwalifikacje do Ultraligi, możecie się rozejrzeć za potencjalnym bałwanem na środek.
Polski kick co? Będzie wprowadzał drużyny do Ultraligi. Ciekawe by to było. Trenie, jak ty uważasz, że zmienią się Piraci względem tego?
Szczerze nie mam za dużo... Jakby wiem, że Niku ma mega doświadczenie, tak? Na pewno chyba dość szersze doświadczenie niż Snower. Wiem, że grali tam... Spotykałem ich na solo kolejce Wysek, Niku, Duo, więc nie wiem, chyba to może być naprawdę...
I też
naprawdę dobry duet po prostu.
To doświadczenie chciałem właśnie nakreślić, bo kiedy Cinkrow był jeszcze młodym dżunglerem i tak dalej, to jak w Szef plus 6, to Niku był głównym shotcallerem. I Niku gdzieś tam inspirował pewnymi rzeczami, a teraz Cinkrow jest rzekomo tym kapitanem, tym Bonaparte polskiej sceny, jeśli chodzi o komunikację, o shotcalling, więc Niku naprawdę może dużo wnieść. Bo on też nie patrzy tylko na swoją grę, ale też pomaga indywidualnym zawodnikom, gdzie się rozstawić, jak dalej. To jest ta cecha, jeśli ją zachował, bo to jest też rzecz, która o nim mówiona była 3-4 lata temu.
Miał przerwę poważną.
Tak, miał przerwę i tak dalej. Tak, nie wiem, czy te rzeczy się utrzymały, ale bazując na tym, jak tworzyła się jego opinia przez te wszystkie lata, to może być coś, czego Piraci potrzebują takiego. Agresja, gdy zaczęli grać agresywnie, zrobili 2-0, więc więcej agresji mnie zaszkodzi.
Potrzebujemy lidera. To chyba też jest taka konkluzja, do której dochodzimy powoli, bo mam wrażenie, że tutaj Niku będzie po prostu rozstawiał na szachownicy wszystkich zawodników, a szczególnie Wyska, bo Wysek miał momenty, że się gubił na mapie i nie do końca potrafił się odnajdywać, ale to doświadczenie, o którym mówiliście, mam wrażenie, że się przełoży mega. Tylko pytanie, czy to będzie Niku efekt na zasadzie dwóch pierwszych kolejek, czy dociągną tutaj w tym składzie do końca?
Ja tylko krótko myśl rzucę. Wydaje mi się, że to 2-0, które sprezentowali nam Piraci w tym tygodniu, nie było aż tak imponujące, jak 2-0 z reguły powinno wybrzmiewać. Myślę, że to nadal nie były kompletnie czyste gry. Zwłaszcza ta pierwsza gra na Wisłę Płock, gdzie wydaje mi się, że dużo było chęci, zwłaszcza chęci na agresję.
Mega chaos.
Ale był ogromny chaos, tak jak mówisz. I duża część z tych decyzji, mam wrażenie, była taka: okej, mamy przewagę, zróbmy coś z tym, idźmy na topa. Wysek idzie na topa z Heraldem, nagle okazuje się, że jest sytuacja 2-3. Herald niby rozbija turę, czy tam większość HP, ale jeden czy dwóch zawodników wpada. Myślę, że Niku jest dobrym graczem do skatalizowania tej agresji i zamienienia ją w bardzo produktywną agresję, a nie w taką agresję, która po prostu się rozbija po kątach.
Upewnijmy się, że tak się faktycznie wydarzy, bo w Actinie Pact też było dużo chaosu.
Mhm. Tylko mam wrażenie, że tam była taka różnica, że w Actinie Pact ten styl był bardziej... chaos, który wynikał z tego, co gracze lubią, ale nie wynikał z tego, że chcieli być agresywni. Oni chcieli mieć Davidsonka na 16 poziomie, a po drodze był chaos, a wydaje mi się, że Piraci chcieli grać agresję, ale była to po prostu agresja, która nie była tak, niekontrolowana. I wydaje mi się, że Niku akurat w tym jest super, że kiedy już masz tę tak energię witalną, to on ją skanalizuje i wyśle w odpowiednim kierunku.
Dobrze, to przejdźmy do kolejnej drużyny. Pride zmienia dżunglera w teorii szok, bo szło im całkiem nieźle, ale z drugiej strony mamy kilka powodów, o nich za chwilkę. Danka, młody, niemiecki, 17-letni dżungler, który... No skąd on się wziął? To pierwsze pytanie, ale rozmawiałem z Kolorem. Był to zawodnik, który miał z nim grać jeszcze w drużynie niemieckiej, kiedy ta ostatecznie nie dostała pozwolenia na grę w rozgrywkach. Oni gdzieś tam dalej ze sobą rozmawiali, stwierdzili, no to go spróbujemy w Pride. Panowie, kolejny zawodnik międzynarodowy w Ultralidze. Dobrze czy nie?
Ja... Trudno powiedzieć, bo nasza próbka statystyczna, jeżeli chodzi o tego gracza, jest bardzo niska. On nie ma dużo historii profesjonalnego grania na swoim koncie, jak zresztą często jest w przypadku 17-latków. Chociaż nasi 15-latkowie pokazują, że można wcześniej zacząć zbierać doświadczenie. W każdym razie ja patrzę na to w taki sposób. Pride jest drużyną, którą z perspektywy osób trzecich, jako naturalnie my jako eksperci, komentatorzy, ktokolwiek, mamy tę perspektywę tylko trzeciej osoby. Nie wiemy, jak to wygląda dokładnie w drużynie, ale w naszej perspektywie jest to drużyna, która wygląda spójnie. Niejednokrotnie chwaliliśmy ich za to, że są koherentni, że wyglądają, jakby mieli dobrą komunikację. Mają komunikację w języku angielskim. A często drużyny z różnych sfer, nie mówię tu tylko o Devil's One, mówiły o tym, że komunikacja angielska pozwala wyeliminować ten słynny w schemacie komunikacji, ten szum komunikacyjny i też te niepotrzebne informacje, które czasem padają, zwłaszcza w języku polskim, bo wiesz, w twoim ojczystym może ci się wyrwać, ale mnie ograł, co jest realnie bezużytecznym zajęciem przestrzeni komunikacyjnej. W teorii angielska to wyklucza, więc może więcej graczy, którzy będą komunikować się w tym angielskim, będzie ułatwiać to, ale z drugiej strony no też coraz więcej ich jest wprowadzanych, więc nie wiem, jak jest z poziomem angielskiego u każdego gracza, to też by trzeba było zweryfikować, na pewno będziemy to robić.
Właśnie to było trochę takie dziwne, że w Pride tylko jedna osoba była z zagranicy, co nie? Bo jakby od razu wtedy komunikacja jest, wszyscy muszą po angielsku, więc tak naprawdę mają, jak już cała komunikacja się zmienia, to mogą dobrać sobie jeszcze jedną osobę z zagranicy, jeśli okaże się jakby tam lepsza, więc zdziwiło mnie to, że zdecydowali się tylko na jedną osobę, że jednak nie wzięli kogoś z Polski, żeby komunikacja była prowadzona po polsku, tylko jedna osoba właśnie. I teraz ma to dla mnie trochę, jakby to jest takie spójne, ma większy sens dla mnie, że są dwóch importów, więc
to jest
teraz
na pewno
ta komunikacja.
Ten zdrowszy model, gdzie już nie ma tak, że ten jeden zawodnik jest gdzieś z boku, bo widziałem nawet na Mediadejach, to nie ma co się oszukiwać. Yashiro zawsze gdzieś tam stał obok, gdzie chłopaki...
Jak humanoid.
Z humanoidem zresztą było podobnie, ale przejdźmy do Wisły Płock, bo tutaj też mamy kilka bomb, rewolucja w tej drużynie i próba uratowania, mamy zmiany. Za chwilkę również pojawią się na naszych ekranach Gricek, Sater, czy też Sater, Zwyro oraz Impeccable. Dziękuję bardzo. Nie chciałem sobie wyłamać języka, ale to... Tak, nowy nick, ale nie do końca, bo jest to zawodnik z Akademii Wisły Płock. Także widać, że ten projekt, który odbywał się, ma jakąś kontynuację również w głównym zespole, ale to mam wrażenie, że będzie w tym momencie opcja rezerwowa. Tutaj natomiast porozmawiamy sobie o tych, którzy zasilą już w tym momencie Wisłę Płock.
Moje pytanie brzmi, ja tylko chciałbym zadać wam. Kto będzie startującym top lanerem? Bo widzę Gricka i widzę Sejtera. Dwóch. I wiecie, ja już o tym mówiłem w tym programie, Lolek i Kawunia w każdy poniedziałek o godzinie 17 na antenie Polsat Games, że jestem fanem, kiedy masz dwóch top lanerów. Jeden jest, nie wiem, może bardziej uniwersalny, drugi jest może nieco bardziej zadaniowy. Może to jest twój One Trick Pony Riven albo jakiejś innej postaci. Ale tu masz dwóch graczy, którzy mają bardzo określoną i wąską pulę ogrywanych postaci, którzy mają bardzo określony styl. I to mnie trochę zastanawia.
Przypomina mi się ta dyskusja, czy dojdziemy w League of Legends do momentu, gdzie ten będzie wystawiany na tych, a ten na tych, ale wiecie, że będą prezentować totalnie co innego. Dla mnie to jest bardzo ciekawy projekt, ale mam wrażenie, że też trochę ostatnia szansa dla tej ekipy.
No i na papierze tak, nie zastanawiamy się, jak to wszystko kliknie, nie wiemy, jakich wariantach też, który midlaner będzie startowy, bo nie było, jeśli dobrze się zorientowałem, jasnej komunikacji, że Hossi schodzi na ławkę. Nie. Na razie Zwyro jest dodany, możliwe, że dopiero chcieli zakontraktować, jak chcą więcej czasu.
To chyba w ogóle we trójkę będą jakby funkcjonować.
No w ogóle tam...
Hossi zostaje na ławce, tak?
Znaczy, czy nie? Że wszyscy trzej są i nie wiadomo, kto będzie startował, chyba tak nie było do końca jasne.
Problem Wisły nie był aż tak bardzo też w indywiduach. Ja tak na to patrzę. Tak patrzę na ich grę na Pact i zaczynają z przewagą w creepach. Podaję, że na trzech liniach tak pierwsze 10 minut idzie wszystko nieźle, ale gdy zaczynają się elementy drużynowe, pierwsze ganki Variona wchodzą w tryb, koniec. Wszystko się sypie, drużynowo jest deduwa, zero synchronizacji podczas rotacji, zero synchronizacji podczas teamfightów. I ja nie patrzę na to, że Annon się nie spisał, że Hossi się nie spisał indywidualnie, że Benek i tak dalej. To odbija się negatywnie na ich występach i ich statystykach, ale ja patrzę bardziej, że kolektyw nie był coś nie taki. Trudno jest stworzyć drużynę w trakcie sezonu.
Znaczy, ja myślę, że
czasami w pre-sezonie jest trudno. Znaczy, oczywiście, tak nie będę polemizował, że każdy obniżył loty, że Renifer to nie jest to jego najlepsze czasy, że Benka nie są najlepsze czasy. Ja sugeruję, że meritum problemu dla mnie Wisły, jeśli miałbym i ten jeden wyznaczyć, to byłaby jednak współpraca.
I z tym się zgodzę.
W sezonie trudno czasami drużynę zbudować, a co dopiero między jednym a drugim tygodniem.
Wydaje mi się, że właśnie oni też mieli dość podobny problem co my, bo tak naprawdę Dawid mimo wszystko jest kozakiem, co nie? Mhm. Więc te, jakby my te aspekty drużynowe też nam leżały i po prostu zdecydowaliśmy się głównie przez to na zmianę w drużynie, żeby to ładniej wyglądało drużynowo.
I to jest w sumie ten sam kazus, tylko ci przerwę na chwilę, bo Anną też jest kozakiem i wszyscy o tym wiemy już od wielu, wielu sezonów, ale w tym sezonie 7 odizolowanych śmierci. Upada od co drugiego ganka. Zerowa komunikacja.
Ale to nie było tak, że to było w jednej grze większość tych śmierci?
No w jednej był chyba
ze 3. Ta gra na jej się pomogła.
Ta gra na jej się na pewno przyczyniła się.
Wielu różnych zawodników do jednego wora, nie zawsze to zadziała. I myślę, że to jest dobra konkluzja. W związku z tym tematem przejdziemy do waszych pytań, bo trochę ich mamy. A znowu Tomek zjadł nam dużo czasu antenowego.
Super, piętnujmy mnie bardziej. Za Koreę, za czas, za eksperta, może za włosy.
Ale koszula jest udana.
Dzięki, Michał. Na ciebie mogę iść.
Pytanka?
Pytanka. No i proszę, pierwsze pytanie z grupy Lolek i Kawunia. Sprawdzę tylko, czy się zgadzają, żeby nie było tak zwanego faux pas. Od Radka, co sądzicie o duecie Trenie plus GRK, który niedługo pokaże się w Ultralidze? I może od samego zainteresowanego
zaczniemy. Chciałem to zaproponować. Co sądzisz,
a to nie do was? Pytanie?
To jest na pewno okay, też
pytanie. Czy ja pozwolę sobie lekko zmodyfikować? Jaką różnicę dostrzegasz między Grekiem a Kubydem? Bo non-stop zmieniasz supportów, tam Super Ace, tu Greku, tu Kubyd. Jak łatwo ci dostosowywanie się idzie? Jaka jest różnica między jednym a drugim
stylem? Znaczy, chciałem na pewno zaznaczyć, że to nie jest tak, że jestem wybredny, tylko po prostu są takie... Tak jest i takie tak warunki. Musi być. Takie warunki dokładnie, więc... Z Kubydem już troszkę pograłem i Kubyd jest świetnym supportem. Dobrze mi się z nim grało, tak? Uspokajał mnie, wcześniej mówiłem, że ten Lucian, chciałem tego Luciana wyciągać, ale to Kubyd przyszedł, powiedział, że nie, że Sivir. Że Sivir na first picku, tak? Także Kubyd też doświadczenie, komunikacja spoko. Teraz zacząłem treningi z Grekiem od tego tygodnia tak naprawdę.
On zawsze słynął z wizji i to mnie zastanawia.
To akurat prawda. Jakby ta wizja, analizowanie wizji przeciwników, to prawda, zgadzam się. A tak naprawdę jeszcze nie mogę dużo powiedzieć jakby o duecie moim z Grekiem, bo z Kubydem już naprawdę wszystkie treningi były grane z Kubydem, bo wiedzieliśmy, że Grek będzie miał te operacje i nie będzie go na pierwszych tych rozgrywkach, więc dopiero się oswają, ale wydaje mi się, że będzie git.
Ja tylko zamknę temat ze swojej strony. Czy jest lepszym wspierającym niż Malzaharem na midzie?
Jest. Okay. Jest.
Kurczę.
Jest.
Tak. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania od pana Kamila, który również zadał na mnie na grupie Lolek i Kawunia. Co sądzicie o meczu Aves eSports versus Wisła Płock eSports? Myślicie, że Marcin Bucu Świech będzie chciał się zemścić? I to jest chyba ta narracja, która sama się nasuwa, bo ja widziałem na Twitterze, że właśnie Bucu tam podszczypywał delikatnie.
Bolszak też, pamiętajmy, że on jako jeden z pierwszych został oddelegowany z Wisły. A więc ja jestem bardzo ciekawy tego pojedynku, ponieważ jeśli ja... Aves, a konkretnie wy wygracie, to są 3 zwycięstwa z rzędu i to jest coś, czego nigdy nie powinniśmy ignorować, ale też w kontekście playoffowym. Jeśli natomiast Wisła przegra, albo inaczej, jeśli Wisła wygra, zakładając dla ciebie trudniejszy scenariusz, to będzie energia, której potrzebują.
I to jest taka komplikacja.
Wydaje mi się, że tam potrzebują tej energii i jeśli zwyciężasz, to nawet gdzieś tam programujesz swój umysł. Okay.
Okej, zmiany działają.
Oni
decyzja była dobra.
Oni potrzebują tego, bo jeżeli dokonasz zmian i tak przegrasz, tak.
To czujesz, że jest bezsilność.
Koniec jest, no.
Czujesz po prostu bezsilność, więc ja uważam, że zwycięzcami jako fani Ultraligi będziemy, nieważne kto zwycięży, bo obie drużyny naprawdę skorzystają na tym zwycięstwie.
Ale tylko możemy cię tylko... bo może nie będziemy cię o to prosić.
Ale... A co się dzieje?
Nie, nic. Chciałem sobie zażartować, że możemy cię tylko poprosić, żebyś był łagodny dla Wisły, bo potrzebują zwycięstwa. Tak. Ale nie będę cię o to prosił.
Dobrze, to ja może poproszę w takim razie o skoko jedno pytanko, bo o Snowerze i Niku już trochę powiedzieliśmy, a było takie pytanie. Natomiast kolejne do Oliwiera na temat Pact jest niezwykle ciekawe. Co waszym zdaniem zaważyło o tym, że Aktina Pact znalazła się tak wysoko i na jakiej pozycji w tabeli widzicie ich na ten moment, na koniec sezonu zasadniczego? I to wbrew pozorom nie jest tak oczywiste pytanie,
bo
drugie miejsce teraz jest całkiem ciekawe, ale widzieliśmy przykłady wielu drużyn, które w swoim oryginalnym stylu potrafiły zawojować kilka kolejek, później nie potrafiły pokazać nic innego, bo tylko w tym byli mistrzami, a drużyny nauczyły się grać. To panowie, co o tym myślicie?
Ja myślę, że to duża zasługa Makuk. Świetny support.
Pozdrawiam,
tak, Makuka. Tak. Wydaje mi się, że oni też mają taki champion pool aktualnie, że jest problem na nich draftować, tak? Jakiś Z na topie się pojawia, dużo jakieś takie eksperymentują. To jest mega spoko. I szczerze, wydaje mi się, że ten pierwszy win na Davis One ich dał im mega takie paliwo, że polecieli trochę za ciosem. I sobie radzą, no.
Ja mam taką analogię, ale... Albo dobra, to powiem, bo mi przerwiecie inaczej. Jest sobie taka liga, League Champions Korea, LCK w skrócie, i tam pojawiła się na wiosnę taka ekipa zwana Sandbox. Już bardzo krótko.
No proszę pana, ja posłucham chętnie.
Pojawiła się taka ekipa zwana Sandbox i to jest ekipa, w której głównie grają młode talenty i Joker, który jest młodym talentem na scenie, ale już jest po służbie wojskowej i ma 27 czy 28 lat, więc nie jest młody wiekiem, jest na pewno młody stażem. I to jest ekipa, po której nie spodziewałem się dużych sukcesów, ale dość przebojowym stylem i agresywnym stylem gry wygrywali. Ja cały czas tydzień w tydzień mówiłem, nie, to jest ten tydzień, kiedy ktoś przestanie to działać. To jest ten tydzień, kiedy ktoś na pewno ich zweryfikuje. I tak mówiłem do playoffów. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, są pierwsi w tabeli w lecie. I z Aktiną Pact mam to samo. Co tydzień mówię sobie, okej, strasznie mi się podoba, jak grają, ale ktoś ich zweryfikuje. To będzie ten tydzień. To będzie ten tydzień, kiedy na pewno ktoś ich zweryfikuje. Zrobią 0-2. I zastanawiam się nad tym, bo w teorii wszystko mówi, jakby wszystko jest przeciwko nim. Małe doświadczenie, młodzi gracze, nie aż tak utalentowani, jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać z perspektywy naszych oczekiwań przed splitem, a nie już teraz w trakcie Ultraligi. Co ich zweryfikuje? Bo wydaje mi się, że coś musi, ale nie chcę, żeby znowu doszło do tej sytuacji, gdzie nic ich nie zweryfikuje. Bo to sprawia, że moje prawidła League of Legends się wywrócą do góry nogami.
Poza tym, że zostali zweryfikowani. Tak, mają porażki na Rogue Sports Club, mają porażki na Illuminar Gaming i widać, że kiedy masz do czynienia z uporządkowanym League of Legends...
Była ściana.
Tak. Jeśli masz ścianę, jeśli Varian nie znajdzie tych otwarć, które z reguły znajduje i to bardzo skutecznie, za co chylę czoło, to Aktina Pact już nie ma aż takiej łatwej koncepcji rozgrywania midgame'u. Co by się wydawało. Bardzo imponuje mi Melonic i w ogóle indywidualnie mam wrażenie, że każdy gra lepiej niż ujawnili to wcześniej. To jest niesamowite, że wchodzą do spore wyzwanie z Ultraliga, oni grają lepiej, a nie pod presją gorzej. A wciąż wydaje mi się, że kolejne tygodnie będą szybko informowały nas, bo Aves zaliczyło progres, Pirate Sports patrzy optymistycznie i tak dalej.
Pride też te przebłyski. Więc...
Pride zobaczymy. Dla mnie ważne zwycięstwo było właśnie na Pride. I to pokazało, że Pact nie jest drużyną, którą nie możemy doceniać. Bo wydaje mi się, że gdyby Pride wtedy wygrali, to miałbym wtedy Aktina Pact to było raczej pojedyncze sytuacje. Kiedy wygrali na Pride, rozpatruję ich jako zdecydowanie czwartą drużynę, że top 4 zrobią. Też nie ukrywajmy. W pytaniu postawionym jest wynik w tabeli i oni mają dużo punktów. Ja widzę ich na czwartym miejscu.
No chyba tak.
I tu musimy postawić kropkę, bo czas antenowy nam się kończy, ale wiem, że jest kilku fanów Korei i ogólnie azjatyckiego Rift Rivals. Wiem, że Tomek będzie kontynuował tą transmisję dzisiaj wieczorem.
Będzie o obu Rift Rivals.
Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę posłuchać, to na jego prywatnej transmisji możecie również trochę więcej na ten temat się dowiedzieć. Ja dziękuję wam, panowie, za tą wizytę tutaj dzisiaj w studio, bo uważam, że kilka cennych myśli rzuciliśmy, szczególnie, że okienko transferowe naprawdę bywało burzliwe przy okazji tej kolejki Ultraligi. Trenie był dzisiaj naszym specjalnym gościem. Dziękuję ci bardzo i życzę kolejnych zwycięstw. Mam wrażenie, że Aves może wejść na dobre tory. Wisła Płock jutro kluczowy przeciwnik. Na pewno będziemy oglądać, nawet komentować. The Fake One i Awahir standardowo nasi ulubieni eksperci. Daniel, Ryan Pastusiak, ja wam dziękuję bardzo za obecność. No i co? Czas na zapowiedź spotkania tygodnia, czyli Rogue kontra Devil's One, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia za tydzień.
Mimo tego, co mówiliśmy na początku sezonu w Lolku i Kawuni, ale w ogóle tego, co się mówiło, że Devil's One startuje z najlepszej pozycji, bo tak jest, po prostu. Startowali z najlepszej pozycji, mieli dużo czasu za sobą, to jest skład, który już ze sobą pracował, mają potężne zaplecze, mają ten słynny budynek i tak dalej.
Rogue to jest drużyna, która na naszych oczach się buduje. Rogue to jest drużyna, która na naszych oczach w tym momencie się szlifuje. 1000 sztuk złota do 15 minuty przewagi. 15 klipów również przewagi względem przeciwnika. I widzimy również, że argumenty dotyczące ich wczesnego etapu gry są w tym momencie wytrącane.
Ciężko mi się porównać do Tinkoffa, bo nigdy z nim nie grałem. Znaczy na niego nie grałem, nigdy nie grałem na niego.
Pamiętam go sprzed roku i to był taki zawodnik, który określiłbym jako lekkie takie zwierzę, bo on robił naprawdę losowe rzeczy. Potrafił, nie wiem, zacząć na blue buffie i pójść na topa w drugiej minucie. I to jest osoba, która wydaje mi się, że musisz cheezować, żeby wygrać grę. No jeśli będę na to zwracał uwagę, to nie wydaje mi się, żeby był jakimkolwiek zagrożeniem.
Finn na pewno zyskał dużo pewności siebie w tym sezonie, bo poczuł, że na jego barkach spoczywa nieco więcej niż wcześniej. Teraz, kiedy został jako jedyny z Akademii w lidze, wie, że musi się indywidualnie dobrze pokazywać, jeżeli myśli o powrocie do LEC.
Na pewno jestem fanem Szweda, bo jest sympatyczny, potrafi grać świetnie carry, zwłaszcza kiedy zgankujesz jego linię, dasz mu możliwości. Również nie, że speedpushuje, tylko przypominam sobie potem finały Ultraligi sezonu pierwszego i agresywo speedpushu był lepszy, w pojedynkach jeden na jednego był lepszy, niekoniecznie zawsze dostawał ganki.
Finn nie dawał sobie rady momentami na agresywo. Finn czołkował i obawiałbym się tego właśnie w tym starciu. Czy te demony z przeszłości nie wrócą? Ale wiem, że Finn też indywidualnie obecnie jest naprawdę w dobrej formie.
Myślę, że to jest akurat to zestawienie, w którym Devil's One może szukać dużego sukcesu dla siebie.
Na Kikiu tylko udało mi się grać na soloku. Nie gram na niego jeszcze żadnych screamów, więc soloku zdaje mi się, że nie jest jakiś dobry, więc zobaczymy, jak to się pokaże. Oczywiście mam nadzieję, że będzie dobrze grało, bo mówię, konkurencja jest zawsze fajna. Zdaje mi się, że po prostu porównując do Ulighta jest na pewno gorszy, więc będzie zdecydowanie łatwiej na Rogue się grało.
I'm not sure. Like, I just, from what I heard, from the other guys who played against him, I heard Devil's botlane is like the weak part. So, I mean, it's a bit hard to say. I guess it's the same as Pookie style. I just have to face them and see how they actually are.
Szanse jakieś mają.
Mieliśmy gwiazdy w Ultralidze. Sezon zerowy Humanoid. Sezon pierwszy Larsen. Teraz bez wątpienia tak jednym tchem mogę przy nich postawić Selfiego.
Była ta drobna myśl, że może Matisow, może Kasztelan będą dawać mu radę.
Ale jak Kasztelan pokazał, to jest niezwykle trudne. Możesz wybierać postać, która poniekąd będzie go kontrować. On i tak się wyfarmi, on i tak się wyskaluje.
Zawsze ma świetne teamfighty, zawsze doskonałą pozycję, zawsze wyrzuca ogromne ilości obrażeń.
IKG po prostu chce przejąć tego spota, jest wejście.
Raxo łapie dwóch zawodników i osaczony kompletnie Illuminar. To wejście z Extra Connect i próbuje bronić. Behave jako pierwsza ofiara, lecz za jaką cenę idzie do przodu Finn? Czy znajdzie resety? Na razie tak. Jest ewentualna asysta, podbicie jedno, wow! Podbicie drugie. Piorka wstrząsowy ze strony KQ i Rogue masakruje Illuminar Gaming.
Z tygodnia na tydzień Selfie wydaje się być coraz bardziej odległy względem innych midlanerów, ale nie tylko, w ogóle względem innych zawodników.
Ten gość jest poziom wyżej.
Wykorzystają, wezmą na Shora, jestem pewien, czy zdążą zwiać na czas, ponieważ Raxo jest w dobrej pozycji, już odpala tutaj the quickness i zatrzymani przeciwnicy. Na Shore jest, ale nie wiem, czy zachowają więcej osób. O! I jest ten autoatak i na pierwszy raz Pookie Style Behave w gonie za Rybsonem. I wydaje mi się, że w tej walce dżunglerów w Selfie się wtrąci triple kill dla niego. I Kasztelan próbuje zwijać, lecz nawet 20 matek nie wystarczy, bo Finn dominuje Rogue Esports Club w tym meczu tygodnia. Kompletnie detronizują IKG.
Matisław będzie musiał go po prostu zniwelować. Tylko to by było proste, gdyby Selfie grał agresywnymi postaciami, takimi, których ten punkt mocy w pewnym momencie przemija. A jak spojrzymy na jego postacie, które ogrywał, większość z nich się skaluje. Czyli musisz pójść w drugą stronę. Musisz raczej go grać na linii, odciąć od tego, zagrać agresywnie. Matysław to potrafi, wyciągał Zeda, tylko nie wiem, czy na tego kalibru zawodnika będzie w stanie sobie poradzić.
I chciałbym zobaczyć Selfiego triumfującego tutaj, tylko po to, żeby Rogue Sports Club mogło powiedzieć tak, wygraliśmy z wszystkimi w pierwszej rundzie Ultraligi.
Jeżeli w tym momencie Rogue wygra, to musimy bardzo mocno zmienić swoje postrzeganie na temat tego, kto w tym momencie jest faworytem do zdobycia tytułu.